nas nie bywają osoby z niepełnosprawnościami. Albo czasem na wernisaż przyjdzie jedna osoba na wózku, ale niewidomych czy głuchych raczej tu nie spotykamy. Tak często mówią pracownicy różnych instytucji kultury czy organizatorzy wydarzeń kulturalnych. Wydaje się, że osób z niepełnosprawnościami korzystających z różnych kulturalnych propozycji jest niewiele. No ale wiąże się to raczej z brakiem udogodnień architektonicznych czy ze zbyt wysokimi cenami biletów w stosunku na przykład do otrzymywanej renty, a nie z brakiem chęci. Ponadto dostępność miejsca czy propozycji dla osób z niepełnosprawnościami to nie tylko zbudowanie podjazdu dla wózka czy obniżenie krawężnika przy parkingu. Co jeszcze? Jak zwiększyć dostępność miejsc i wydarzeń kulturalnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? Oto spytam moich gości ze Stowarzyszenia Otwieracz, a są nimi pan Wojciech Góra, prezes stowarzyszenia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Agata Sztorc.
Witam.
I pan Dominik Szurgot.
Dzień dobry.
Czy wydarzenia kulturalne i instytucje kulturalne w Lublinie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami? Czy jest tutaj jeszcze coś do zrobienia?
No, na pewno jest dużo do zrobienia. Co prawda instytucje się już uwrażliwiają na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które de facto nie różnią się od potrzeb naszych. Tak naprawdę każdy chce pójść do teatru, każdy chce pójść do kina, każdy chce pójść na wystawę. Dużo się dzieje, coraz częściej zauważamy, że takie opcje jak tłumaczenie na przykład na polski język migowy zarówno wśród organizacji i instytucji, no, stał się bardzo popularny w tym momencie. Można powiedzieć, że jest jakiś boom na tłumaczenie, jeśli chodzi o PJM. Nadal jest pewnie sporo rzeczy do zrobienia, ale to myślę, że idzie w dobrym kierunku.
Panie Dominiku, pan jest osobą niewidomą.
Tak.
Na jakim wydarzeniu kulturalnym był pan ostatnio?
Ostatnio, właśnie jeszcze zanim przyszła pandemia i wszystko zostało zawieszone, byłem na jednej wystawie z audiodeskrypcją w galerii Labirynt i byłem też w teatrze, w naszym teatrze Osterwy na przedstawieniu z audiodeskrypcją, ale to, no, to już było jeszcze kilka miesięcy właśnie przed zamknięciem, jesienią poprzedniego roku i byłem także na też w Centrum Spotkania Kultur był też pokaz filmu z audiodeskrypcją. Także to też wspomniałem o tych trzech, żeby pokazać, że są możliwe. Możliwe jest udostępnianie osobom niewidomym bardzo różnorodnych wydarzeń. Tak.
Czyli jednak są dostępne niektóre wydarzenia także dla osób z wadą wzroku, choć pewnie tutaj trzeba mocno się orientować i sprawdzać co, gdzie, kiedy.
Tak, trzeba cały czas sprawdzać, śledzić, właśnie wyszukiwać informacji i niestety jeszcze nie jest tego za dużo, bo właśnie we wspomnianym Teatrze Osterwy były w poprzednim roku, 2019, o ile dobrze pamiętam, w ciągu całego roku były zaledwie 3 takie przedstawienia z audiodeskrypcją. Nie chodzi mi o to, że 3 sztuki zostały tak opracowane, tylko były
3 spektakle.
Trzy spektakle, tak. Nie było to tak, że jest jakiś spektakl i kiedy się na niego nie przyjdzie, to będzie audiodeskrypcja, tylko był jeden termin, jedna godzina, kiedy sobie można przyjść i posłuchać.
I, no dużo
i też niestety
osób...
wadą było to, że no nie było to robione przez organizację miejscową, tylko właśnie przyjechała do nas Fundacja z Warszawy i Fundacja Kultury Bez Barier i przygotowała to przedstawienie, więc to myślę, że to też jest pewne jeden z powodów, dla których no, jest jeszcze tych wydarzeń zbyt mało.
I tutaj Stowarzyszenie Otwieracz w Lublinie zaczyna zapełniać tę lukę, prawda?
Staramy się działać w obszarze dostępności i powoli pokazywać innym organizacjom i instytucjom, że można. I staramy się też pokazywać, w jaki sposób to robić. Mamy w planach prowadzenie kolejnych warsztatów. Obecnie trwają warsztaty z audiodeskrypcji, które są prowadzone w Galerii Labirynt. I to jest taki pierwszy krok do otwarcia instytucji lokalnych tutaj u nas w Lublinie.
Co proponujecie na tych warsztatach? Czego uczycie?
Warsztaty są podzielone na 2 bloki. Pierwszy blok to jest blok teoretyczno-praktyczny, można tak powiedzieć. W tym bloku jest dosyć intensywnie przekazywana wiedza na temat audiodeskrypcji, zasady audiodeskrypcji. Pokazywane są też przykłady, w jaki sposób została zastosowana w stosunku do opisu dzieł sztuki. Tutaj się posługujemy przykładami właśnie z Galerii Labirynt, czy też do krótkich form filmowych. Natomiast drugi dzień, no to są bardzo intensywne warsztaty praktyczne. publiczne, czyli tu już uczestniczki i uczestnicy po prostu maglują, że tak powiem, audiodeskrypcję w stosunku do różnego rodzaju dzieł. Dominik jest osobą, która konsultuje i testuje też audiodeskrypcję, którą nasi osoby, które się szkolą, po prostu napiszą.
Dużo instytucji skorzystało z waszego zaproszenia?
Tak. Tak, dużo, aczkolwiek liczyliśmy na więcej. No, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, może zaczniemy od nich, bo na tym nam też bardzo zależało, żeby też tak zwane NGOsy wprowadzały dostępność. No to mamy Fundację Teatricon, mamy Fundację Herstory, mamy Berry Guardo, więc mamy Ósmy Kolor również, tu fenomenalny Grzesiek Nowicki, jego pomysł na audiodeskrypcję komiksu. Super, nie możemy się doczekać. A jeżeli chodzi o instytucje kultury, no to mamy i Dom Kultury Bronowice, i Czuby Południowe, jest Galeria Labirynt oczywiście również reprezentująca. Będziemy mieć na pewno jeszcze osoby z Teatru Starego, więc no praktycznie wszystkie instytucje kultury, które działają w obszarze miasta Lublin, no zgłosiły się do nas.
Tutaj Galeria Labirynt, można powiedzieć, jest wzorcowa, bo wy od dawna udostępniacie różnego rodzaju wydarzenia dla różnych niepełnosprawności.
Tak, zgadza się. Ja też jestem tutaj w roli takiego podwójnego agenta. Z jednej strony jestem członkinią Stowarzyszenia Otwieracz, a z drugiej strony zajmuję się też dostępnością i edukacją w Galerii Labirynt. Myślę, że u nas to już trwa około 5 lat. Staramy się udostępniać nasze wystawy, warsztaty dla osób właściwie ze wszystkimi niepełnosprawnościami. I też bardzo się cieszymy, że możemy gościć te warsztaty z audiodeskrypcji w tym roku. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że Stowarzyszenie Otwieracz zgłosiło się do nas z taką propozycją. No i mamy nadzieję, że będzie więcej takich wydarzeń, warsztatów. Też jesteśmy bardzo otwarci na różne propozycje.
Proszę powiedzieć, na czym polega właśnie dostosowanie dla osób z wadą wzroku wystawy? Jak to wygląda? Bo myślę, że osoby widzące mogą nie zwrócić w ogóle na to uwagi.
To jest w ogóle ciekawy temat, dlatego że zazwyczaj jak się myśli o osobach z niepełnosprawnością wzroku, to się myśli o osobach niewidomych, a to jest bardzo szerokie spektrum osób. Też są w tym spektrum osoby słabowidzące na przykład. I tak naprawdę udostępnienie wystawy dla osób właśnie z niepełnosprawnościami wzroku wpisuje się w nurt czegoś takiego, co się nazywa projektowanie uniwersalne. To znaczy zaprojektowanie wystawy w ten sposób, żeby była dostępna dla wszystkich. I takie najprostsze wskazówki, które właściwie każdy może zrobić, kto organizuje wystawę, to jest na przykład przemyślenie tego, w jaki sposób są przygotowane podpisy na wystawie. Dlatego, że jeśli będziemy używać czcionki bezszeryfowej, która będzie dosyć duża, to znaczy będzie pisana 14 albo 16, to już będzie bardzo duże ułatwienie nie tylko dla osób słabowidzących w odbiorze, ale także dla na przykład obcokrajowców, dla których większy tekst też pozwoli lepiej przyjrzeć się językowi polskiemu. I to jest jakby pierwsza rzecz. A poza tym można też właśnie posłużyć się materiałami dotykowymi, tak zwanymi tyflografikami, czyli odtworzeniem dzieł sztuki właśnie na przykład w mniejszej skali, albo można spróbować dogadać się z artystą, żeby pozwolił dotknąć oryginał. Akurat w przypadku Galerii Sztuki Współczesnej to jest o tyle komfortowe, że znamy tych artystów, bo oni jeszcze żyją, więc możemy się ich zapytać, czy na przykład zgodzą się na dotknięcie swojej pracy, jeśli to jest na przykład rzeźba. To jest szczególnie ciekawe, no bo jakby inaczej się obcuje z oryginałem niż z kopią. No i oczywiście jest też audiodeskrypcja, która może być zarówno odczytana na żywo, jak i w formie nagranej. Zazwyczaj my organizujemy oprowadzania takie, podczas których edukator na żywo opisuje dzieła sztuki, bo wydaje mi się, że ogólnie w dostępności to najważniejszy jest właśnie człowiek. Też pani powiedziała wcześniej, że właśnie dostępność to nie jest tylko ugładzenie progów i niwelowanie różnych barier architektonicznych, ale właśnie osoba, która będzie na tyle otwarta, żeby podjąć ten temat i będzie właśnie zawsze na miejscu, będzie dostępna też właśnie dla osób, wejdzie w kontakt, wejdzie w rozmowę, zapyta o potrzeby, skonsultuje. To jest chyba właśnie najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o dostępność. Właściwie wszędzie, nie tylko w kulturze.
Panie Dominiku, a proszę wyjaśnić i mi, naszym słuchaczom, na czym na przykład polega audiodeskrypcja spektaklu teatralnego?
Audiodeskrypcja w ogóle polega na opisie tego, czego przekazaniu informacji o tym, czego taki odbiorca z wadą wzroku nie może się dowiedzieć sam. Czyli na przykład oczywiście w ramach audiodeskrypcji spektaklu teatralnego czy filmu raczej nie będziemy informować o tym, co odbiorca usłyszy. Więc nie będziemy na przykład mówić o tym, że pies szczeka, albo kot miauczy, albo że ludzie rozmawiają. No bo wiadomo, że każdy się tego domyśli. Ewentualnie możemy poinformować o tym, kto rozmawia, chociaż też nie zawsze jest to konieczne, bo można założyć, że jeżeli to są postaci, które często się pojawiają na scenie, czy też w filmie, to po jakimś czasie odbiorca, nawet niewidomy, zacznie je rozpoznawać chociażby po głosie, albo będzie się domyślał z treści rozmowy. Natomiast chodzi o przedstawienie takich informacji, których się nie domyśli, na przykład kto się pojawia, albo jeżeli bohater spektaklu, czy też filmu gdzieś idzie, ale nie ma dialogu w tym momencie, no to też należy tego odbiorcę poinformować, dokąd on idzie, czy ewentualnie też podstawowe informacje z zakresu mimiki twarzy, czy też mowy ciała. To oczywiście też nie chodzi o to, żeby osoba opisująca w jakiś nadmierny sposób ingerowała w interpretację zachowania, ale przekazała podstawowe informacje. Oczywiście podczas tworzenia takiego opisu należy wybierać te informacje, które są najważniejsze z punktu widzenia odbioru filmu, zwłaszcza jeżeli to jest film z dialogami albo właśnie spektakl teatralny, no to nie ma czasu, żeby przekazać wszystkie informacje, wszystkie szczegóły co do właśnie najmniejszego drobiazgu, co jest widoczne na scenie czy ekranie.
Audiodeskrypcja
nie może zakłócać dialogów właśnie. To też jest bardzo ważna zasada.
I wtedy taka audiodeskrypcja, czyli ten dodatkowy opis, odbywa się w jakiej formie? To jest na słuchawki podane?
Tak, osoby niewidome zgłaszają się wcześniej i dostają słuchawki, tak żeby ta też audiodeskrypcja nie zakłócała odbioru pozostałym uczestnikom, widzom tego przedstawienia.
A czy filmów, na przykład w telewizji czy w internecie, jest wystarczająco dużo z audiodeskrypcją? Jest wybór?
Różnie to wygląda. Jeżeli chodzi o filmy polskie, to jest jeszcze, tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie filmy anglojęzyczne, no tam już ta audiodeskrypcja jest właściwie powszechna. U nas to jeszcze nie jest takie popularne.
Czy takie udogodnienia dla osób z wadą wzroku, ale też dla innych, są kosztowne, czasochłonne? Czy jednak można to jakoś wpisać w normalną działalność instytucji, organizacji? No bo niektórzy tłumaczą się tak z barierami architektonicznymi. Stary budynek, nie damy rady go przystosować. A jak to jest w innych sytuacjach?
To musimy uściślić sobie troszeczkę, co rozumiemy też przez pojęcie dostępności, co te instytucje bądź organizacje chcą zrobić. Jeżeli byśmy brali pod uwagę dostępność architektoniczną, zawsze to będzie kosztować. Natomiast ja akurat nie wierzę, że nie można stworzyć dostępności architektonicznej jednak taniej, bo to niekoniecznie jest zburzenie ściany i zbudowanie gdzieś tam podjazdu. Można to załatwić za pomocą ramp, które nie są znowu kosztowne. Jeżeli instytucja mieści się w starej kamienicy, czy też urząd mieści się w starej kamienicy, mamy tyle pięknych, nowoczesnych budynków, które mają w standardzie już dostępność, przynajmniej w dużej części, dlaczego by się nie przenieść? Jeżeli to ma pomóc innym osobom korzystać z kultury, to może nie warto trzymać się, że tak powiem, starych gmachów, tylko się troszeczkę przesunąć. Natomiast no, pieniądze są potrzebne, to nie ma co się oszukiwać. Dostępność też kosztuje. Tworzenie audiodeskrypcji, żeby to była profesjonalna audiodeskrypcja, to nie jest tylko włączenie sobie filmu, czy obejrzenie spektaklu i spisanie na kartce, co nam przyjdzie do głowy. To są godziny ciężkiej pracy umysłowej, to są godziny konsultacji później. Ponownie poprawiamy, znowu konsultujemy i dopiero to można ewentualnie nagrać, jeżeli to jest film. Czyli tutaj jeszcze w grę wchodzi i studio, i lektor oczywiście. No chyba, że korzystamy z jakichś automatów, do czego nie zachęcam. Natomiast jest dużo rzeczy, które można zrealizować po kosztach, bądź też minimalnym nakładem. Dobrym zwyczajem, mam nadzieję, który będzie też w instytucjach kultury lubelskich, jest to, żeby załoga pierwszego kontaktu, czyli zarówno obsługa klienta, czy bileterzy, byli przeszkoleni z tak zwanej asysty, czyli żeby było wiadomo, kiedy pomóc, jak pomóc, spytać się o tą pomoc, czy jest potrzebna w ogóle przede wszystkim. To jest bardzo dużo moim zdaniem. No a to nie kosztuje tak naprawdę, bo to robimy w ramach naszej załogi, która jest w instytucji kultury. Pieniądze są potrzebne, ale nie są moim zdaniem na tyle konieczne, żeby to blokowało, czy też było wymówką, jeśli chodzi o brak dostępności.
Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki. Dziękujemy za wszelkie bardzo. Działania, Dziękujemy. Za dostępność i za to, żeby w instytucjach i w organizacjach było mniej wymówek. dla tej dostępności. Agata Sztorc, Wojciech Góra, Dominik Szurgot, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.